magazyn. Polska, wielki projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt. Kongresowi, który od ponad dekady zajmuje się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta, dziennikarz, laureat Nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2020 roku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam porozmawiać o postaci zarówno osoby, jak i twórczości zmarłego niedawno 3 lutego Jarosława Marka Rymkiewicza, poety, eseisty, dramaturga i krytyka literackiego. W 2016 roku został on także laureatem Nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I wtedy profesor Andrzej Waśko w trakcie wygłaszanej laudacji mówił, że dorobek Rymkiewicza jest zbyt bogaty, zbyt różnicowany, aby dać w czasie tej laudacji jego pełną charakterystykę. Dlatego, że jak mówił Waśko, od poezji przez manifesty poetyckie, utwory sceniczne, eseistykę historyczno-literacką i pisarstwo historyczne do wywiadów prasowych, rozmów polskich. Takie szerokie spektrum swojej aktywności prezentował Jarosław Marek Rymkiewicz. Ale w czasie tej laudacji profesor Andrzej Waśko pytał jednak o to, co daje Rymkiewicz swoim czytelnikom. Dlatego, że czytelnikami Rymkiewicza byli i są znawcy poezji, ale też odbiorcy zainteresowani historią Polski, część współczesnej klasy politycznej, dziennikarzy, publicystów, przywiązują szczególną wagę do tego, co Rymkiewicz mówi o Polsce współczesnej. Kim w takim razie jest Rymkiewicz dla nas teraz, jego czytelników? Co on nam daje?
Jest wybitnym pisarzem i to jest charakterystyczne, że właściwie on sam dość często mówił o swoich prozatorskich rzeczach, jako o poematach. Jeżeli pisał książki takie, które można traktować jak jakieś krytyczno-literackie czy historyczno-literackie, monografie poświęcone wybitnym twórcom, to też to traktował na dobrą sprawę jak poezję. On wydał takie 3 encyklopedie. Nazwał je powieściami encyklopedycznymi. To jest pierwszą poświęcona Mickiewiczowi, który zawsze był takim głównym jego obiektem zainteresowania i adoracji. Ale następna to jest Leśmianowi poświęcona, potem Słowackiemu. To te encyklopedie, oprócz tego, że zawierają, że mają taki charakter encyklopedyczny, no to mają taki charakter, równocześnie są utworami literackimi par excellence, gdzie autor nam, prawda, demonstruje swoje przeżywanie literatury. On nie mówi o współczesnej Polsce, on mówi o Polsce. I to jest istotne rozróżnienie. Dla niego nasza rzeczywistość nie ogranicza się do tu i teraz, a historia nie jest martwa i nawet można powiedzieć nie jest historią. Historia jest żywa i obecna. Jest żywa, obecna w nas, ale nie tylko w nas, nie tylko w naszej kulturze. Ona wręcz fizycznie jest obecna. Także ludzie odcięci od historii, ludzie rezygnujący z pamięci historycznej, zatracają swoją fundamentalną kwalifikację, przestają siebie rozumieć. Tak samo zbiorowości, bo człowiek istnieje w zbiorowości i staje się człowiekiem dzięki kulturze, a więc wspólnemu przedsięwzięciu. To są takie bardzo szerokie ramy i z tego możemy pójść dalej i powiedzieć, że właśnie to, co jest fundamentalne, ta kultura dla tworzenia się człowieka i jego egzystencji ma określoną formę. I to w tym wypadku formę narodową. Rymkiewicz żyje w kulturze polskiej, jest Polakiem, mimo tego, że jak sam mówi, kropli krwi polskiej nie ma, w związku z tym to w ogóle nie chodzi o kategorie biologiczne, tylko kulturowe. A więc on poświęca całość swoich wysiłków tej polskiej kulturze i to od pewnego momentu mówi to wprost, bo wcześniej też to robił, ale nie było już takiej metarefleksji, to znaczy rozważenia, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy Polska.
Profesor Włodzimierz Bolecki wyznaczył taką cezurę w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, którym było doświadczenie solidarności. Wtedy rzeczywiście poczucie takiej wspólnotowości Polaków, takiej siły, która w tej wspólnotowości jest zawarta.
No, on to dał temu wyraz wielokrotnie i w prozie, i w poezji. Jest taki wspaniały jego tom poetycki Ulica Mandelsztama, wydany na początku lat 80. A czy to jest przede wszystkim szok stanu wojennego i pokazanie tej zbrodni, którą był stan wojenny, ale równocześnie to jest przywołanie tego niesamowitego fenomenu Solidarności, no, który był dla wszystkich świadomych ludzi, a Rymkiewicz był wyjątkowo świadomy, był czymś niezwykłym. Usiłowano go zniszczyć, ten fenomen, jak gdyby na paru poziomach. Stan wojenny to taka próba fizycznego zniszczenia tego fenomenu, a można powiedzieć, że trzecia Rzeczpospolita jest, to ja to powtarzam, jest zbudowana na zwłokach Solidarności. Tą pamięć o Solidarności usiłowano zmistyfikować, wypchnąć, zastąpić opowieściami o jakichś tam jednostkach, które, prawda, autorytetach, które jakoby, prawda, zamiast wspólnoty narodowej miały być pamiętane. I tego ten niezwykły fenomen wydawało się, że się wypycha ze świadomości, ale on wraca i on wróci. I w tym sensie to jest, to zresztą jest bardzo charakterystyczne, że dla badaczy zagranicznych, którzy zaczynają przyglądać się temu zjawisku, historyków, to oni zawsze przeżywają szok, że to coś tak niezwykłego, coś tak unikatowego w ogóle w historii powszechnej pojawiło się tutaj nad Wisłą w Polsce w 80 roku. I świadomość tego oczywiście Jarosław Marek Rymkiewicz miał, ale dla niego w ogóle polska historia jest czymś zupełnie wyjątkowym, jak to pisał, całkiem serio, że tak żałuje tych innych ludzi, którzy nie mogą być Polakami.
Też książki historyczne Rymkiewicza wydają się dosyć szczególne, dlatego że on pokazuje bardzo często historię przez jakieś szczegóły materialne, drobiazgi, właściwie takie pozostające na marginesie takich klasycznych narracji historyków. Ja chciałam jeszcze wrócić do tego poczucia wspólnoty i tej historii, która jest niewspółczesna, bo cały czas jest w pewnej ciągłości i jest kwestią bardziej ducha chyba narodu niż jakiegoś okresu w czasie. W czasie procesu sądowego, ostatnio ten zapis z tego procesu sądowego Jarosława Marka Rymkiewicza, procesu sądowego z Gazetą Wyborczą, wpadł mi w oko.
Przepraszam, nie z Gazetą Wyborczą, z Adamem Michnikiem. Adam Michnik mu wytoczył, nie omawiajmy, mu nazwijmy rzeczy po imieniu. Adam Michnik wytoczył wielkiemu polskiemu poecie proces i z powodu tego, jak analizował jego postawę, jego zachowanie.
On wprost wywodził to nad wyraz używane przez Gazetę Wyborczą słowo nacjonalizm od Róży Luksemburg, czyli wprost takie korzenie komunistyczne wywodził, ale powiedział w czasie tej rozprawy też coś niezwykle ważnego, że dziedzictwo duchowe oznacza dziedziczenie znaczenia słów. I w tym kontekście pan jako pisarz, czy zgodzi się też z tym, że szczególna odpowiedzialność też, albo szczególna rola, mimo wszystko, mimo tego, że żyjemy w czasach zdominowanych przez media, powiedzmy, elektroniczne. Ta waga słowa jest niezwykle ważna i czy to w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza nie jest właśnie najlepszym dowodem?
Pisarz żyje w słowach, a więc musi mieć wyjątkową świadomość języka. Mówię o poważnych pisarzach, a nie ludziach, którzy udają literaturę albo z niej żyją w jakiś sposób, czyli żerują na niej. Jarosław Marek Rymkiewicz był pisarzem par excellence, bardzo poważny. Ale to nie tylko pisarz. Przecież my jesteśmy ludźmi dzięki kulturze, a więc i językowi. Może przede wszystkim językowi. Jakbyśmy mogli być ludźmi pozbawionymi języka. To jest niewyobrażalne. W związku z tym my do tego języka musimy mieć szczególny stosunek. My żyjemy w czasach, gdzie się manipuluje językiem, odwraca znaczenia pojęć, sens ich. Taki świat na opak. Ja to przepraszam, odwołam się do siebie, ja to powtarzam od 30 lat, że żyjemy w świecie na opak, ponad 30 lat, gdzie słowa usiłuje się odebrać im podstawowy sens i obrócić ich znaczenie. I przeciwko takim zabiegom fundamentalnie protestował Rymkiewicz. Myślę, że każdy człowiek, który ma poważnie podchodzi do kultury, do literatury, musi protestować, a nie tylko do kultury literatury, w węższym tego znaczeniu, przeciwko, który usiłuje bronić ludzkiej tożsamości. No to ta tożsamość musi się zawierać w języku, którego znaczenie musi być obiektywne, w miarę obiektywne. Nie wolno dowolnie manipulować słowami.
Ale też wydaje się, że ta siła słowa, treści, którą chciał Jarosław Marek Rymkiewicz przekazać, właśnie też tkwiła w tej wysublimowanej formie, w tej jego wyjątkowej umiejętności żonglowania słowem. Ten wywiad polityczny, jeden z najsławniejszych z 2007 roku, kiedy powiedział, że Polska jest jakby wielkim ospałym żubrem, a Jarosław Kaczyński ugryzł tego żubra w tę część, a nie inną. I dzięki temu ten żubr wyrwał się ze swojej ospałości. I to jest rzeczywiście też... dowód
no
na
tak,
to,
on pozwalał sobie na bardzo
język,
dużo.
Tak, dosadny, no ale jednak w granicach poetycznej metafory.
Mówiąc, że sobie pozwalał, to mówię z ogromnym uznaniem. Jeżeli on używa niecenzuralności, dlatego że ona jest niezbędna. Ale on przede wszystkim, że on sobie pozwalał na bardzo dużo, właściwie na wszystko, co uważał, że powinien sobie pisarz, myśliciel, odpowiedzialny pozwolić, no to się przede wszystkim objawia w tym, że on uderzał w ten smak powszechny, w tabu istniejące dziś, bo nam się opowiada, że my żyjemy w takim oświeconym czasie, w którym nie ma tabu i fetyszy, to jest oczywiście bzdura. Stare tabu i fetysze zastąpiono nowymi tabu i fetyszami. Jego taka tetralogia, czyli taki czteroksiąg poświęcony historii Polski, ale i teraźniejszości, bo na to się składa Wieszanie, Kinderzenen, Rejtan, Upadek Polski i Samuel Zborowski. Więc jak gdyby z różnych okresów wydawałoby się dotyczące pozycje różnych okresów, ale jednak składające się na taką refleksję o polskiej tożsamości. Więc ja przypominam ten pierwszy Wieszanie. On atakował Polaków, że nie byli wystarczająco konsekwentni w karaniu zdrajców. Że właśnie potrafiliśmy wieszać portrety, ale nie tych, którzy odpowiadali za tragedię ojczyzny. I on był zwolennikiem wyciągania konsekwencji. Właśnie oskarżał Polaków o to, że są zbyt łagodni. To był policzek wymierzony smakowi współczesnemu niebywały, zresztą wymyślano mu od faszystów i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście są bzdurne takie epitety, które mają odebrać dobre imię i wypchnąć ze sfery publicznej, ale to pokazuje, jak bardzo on nie liczył się z tymi dominującymi schematami i jak bardzo potrafił jednocześnie być w tym taki precyzyjny i zalej za skórę tym, którzy tworzą ten salon obecny, a więc i usiłują zbudować nowe językowe i nie tylko językowe, kulturowe schematy.
Wyłania nam się postać takiego buntownika, osoby z niezwykle mocnym, silnym poczuciem wolności. O takiej wolności też jest w książce o Samuelu Zborowskim. Tam też ta idea wolności takich staropolskich jest pokazana. Rzeczywiście Rymkiewicz na bazie tej naszej historii pokazuje nam albo uświadamia nam, próbuje nam uświadomić te cechy, które są istotne dla naszej tożsamości narodowej, dla naszego ducha polskiego i wydaje się, że robi to w sposób niezwykle umiejętny i ta ciągłość historyczna faktycznie jest zachowana, bo potrafimy się w tych bardzo czasami odległych momentach historii odnaleźć tutaj współcześnie i te postawy w sobie jakoś chyba przywołać.
Ja wracam do tego, pani mówi o ciągłości historycznej, a ja chciałem powiedzieć o czymś innym. Ja staram się powiedzieć o tym, że według Jarosława Marka Rymkiewicza to nie jest tylko ciągłość. To jest istnienie, teraźniejsze istnienie. To nie jest tylko tak, że przed nami byli inni, my jesteśmy. Nie. Ci, którzy byli przed nami, oni są teraz, wręcz fizycznie. I to też jest takie trudne do zaakceptowania przez współczesne wyobrażenia. To jest właśnie inne podejście Jarosława Marka Rymkiewicza, który właśnie pod tym względem był nonkonformistą. Nie był buntownikiem, on był po prostu, nie liczył się z tymi dominującymi, tym dominującym głupstwem, dominującą trywialnością, dominującymi ograniczeniami, nowo tworzonymi tabu. On się z tym nie liczył, ale również z tabu myślowymi. To znaczy dla niego istnieje ten świat, który był, on jest. Ciągle. To nie jest tylko to, że myśmy nastąpili po nich i dziedziczymy. To jest coś więcej.
Dlatego też może w twórczości Rymkiewicza tyle o śmierci, która jest takim uniwersalnym jakimś wymiarem. I też pytanie u Rymkiewicza nie o duszę, ale o ducha. On zadaje pytanie o ducha narodu.
No tak, bo dusza by się kojarzy raczej z bytem indywidualnym. A dla niego to, co ważne, jest bycie wspólnotowym. To też jest przeciwko tym stereotypom współczesnym, prawda, które chcemy tak indywidualizować, redukować człowieka do bytu indywidualnego, a wszelkie zbiorowości do wspólnoty, do jakiegoś kontraktów doraźnych zawieranych na rzecz potrzeb interesu tejże jednostki. No, u niego jest bardzo mocno wyeksponowane, że ta jednostka jest bytem widmowym, ponieważ ona nie ma jej de facto. Ona istnieje dzięki kulturze, dzięki językowi, a więc dzięki takim wspólnotowym zjawiskom. Nie byłoby nas jako ludzi, gdyby nie kultura. A więc to jest wyobrażenie, że my ją tworzymy. My ją w małym stopniu bardzo niewielkim stopniu możemy zmieniać, wpływać na nią, ale generalnie ją absorbujemy. Istniejemy w niej, w tym duchu narodowym. Więc w tym sensie to jest też takie inne spojrzenie, niezwykłe w sensie talentu literackiego i takiej sugestywności w twórczości Rymkiewicza.
Teraz chciałbym trochę skorzystać z pana, mówiąc tak kolokwialnie, jako pisarza i poprosić o wskazanie w pana ocenie tych momentów twórczości Rymkiewicza, które są dla pana szczególnie cenne i do których szczególnie chciałby pan słuchaczy zachęcić.
To jest dla mnie trudne pytanie, ponieważ ja, że tak powiem, obcuję z Rymkiewiczem od 70. lat, prawda? W związku z tym on mi się na różne sposoby przejawia. Na początku go przede wszystkim czytałem jako takiego eseistę, który, że tak powiem, odbudowuje, odradza tradycję romantyczną i sam z niej jest. I takie rzeczy jak Słowacki pyta o godzinę, czy Fredro się gniewa, czy teksty o Mickiewiczu. Tego głównie widziałem przez takie literacko-biograficzne opowieści, ale również jako eseistę wybitnego i poetę. Potem coraz bardziej go widziałem jako poetę, a potem jako takiego polskiego kronikarza, specyficznie rozumianego, bo to nie jest właśnie kronikarz, to jest taki ktoś, kto nam przywraca tą tożsamość tym czterokcięgiem, o którym już mówiłem, przywraca nam świadomość naszej tożsamości. Ja się mogę z nim nie zgadzać, ja się wielokrotnie z nim nie zgadzam, polemizuję, ale on odbudowuje pewien taki dość fundamentalny mit naszej tożsamości i pozwala mi się jakoś w stosunku do niego opowiedzieć. No i cały czas ten wielki poeta, prawda, Koniec lata w zdziczałym ogrodzie, opisywany z perspektywy jego ogródka w Milanówkach, ale to przecież jest metafizyczna poezja. Jego wiersze polityczne, które jakichś takich przygłupów dziennikarskich były traktowane jak grafomania, to jest odrodzenie poezji politycznej, bo pokazuje, jak mocno jesteśmy politycznie uwarunkowani, a więc i poezja musi istnieć w tym wymiarze. Oczywiście ona się nie redukuje do jakiejkolwiek doraźnej gry politycznej, tylko dostrzega w tym, co się dzieje, wydawałoby się trywialnym wymiarze polityki, dostrzega pewne fundamentalne, metafizyczne sprawy, które określają naszą tożsamość. Więc ja nie odpowiedziałam na pani pytanie.
To też jest doskonała odpowiedź na to pytanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był pisarz Bronisław Wilkstein.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Magazyn Polska Wielki Projekt.